Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Joanna Matuszewska, witam Państwa i od razu przedstawiam gościa, a jest nim dzisiaj doktor habilitowany Andrzej Skorek z Kliniki Otolaryngologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Dzień dobry, panie docencie.
Dzień dobry Państwu.
I zaczynamy naszą rozmowę, mam nadzieję ciekawą dla Państwa, a zacznę od badań Światowej Organizacji Zdrowia, która opublikowała takie informacje, że ponad 1 miliard nastolatków na świecie ryzykuje utratę słuchu, bo zbyt często i za długo słucha głośnej muzyki używając słuchawek. Czy takie zagrożenie rzeczywiście istnieje, że ci młodzi ludzie mogą uszkodzić sobie słuch?
Problem niedosłuchu dotyczy oczywiście ludzi młodych i ludzi w starszym wieku. Ludzi młodych przede wszystkim dlatego, że albo słuchają zbyt głośnej muzyki, albo uczestniczą w koncertach rockowych, stojąc zbyt blisko mikrofonów, czy zbyt blisko głośników. Natomiast u osób starszych jest to przede wszystkim niedosłuch związany z miejscem pracy, z hałasem w miejscu pracy. O ile u osób starszych można stosować różnego rodzaju środki ochronne, zabezpieczające nauszniki czy słuchawki, o tyle u osób młodych wręcz przeciwnie, to one używają słuchawek, to one używają tych słuchawek właściwie po to, żeby muzyka była głośniejsza i żeby była jakby bliższa. Natomiast musimy mieć świadomość tego, że każdy uraz akustyczny, bo tak naprawdę mówimy o urazie akustycznym, czyli zbyt głośnym działaniu dźwięku na aparat odbierający dźwięk w uchu, może doprowadzić do jego zniszczenia. Jeżeli mamy do czynienia z takim zniszczeniem, które prowadzi do uszkodzenia, zwykle mamy do czynienia z uszkodzeniem ucha wewnętrznego, czyli tej części ucha, która jest takim trochę komputerem, który przetwarza jeden rodzaj dźwięku, jeden rodzaj fali elektroakustycznej w impuls elektryczny. Te uszkodzenia oczywiście mogą dotyczyć przede wszystkim ślimaka, nerwu słuchowego, czy też jakby głębszych struktur w centralnym układzie nerwowym.
A bardzo często widzimy młodych ludzi na ulicach, którzy mają słuchawki podłączone do telefonu, słuchają głośnej muzyki, nie wiem, w tramwaju, na ulicy, na rowerze nawet. Te słuchawki są włożone głęboko w uszy. To są takie słuchawki douszne, tak jak się na nie mówi. One są szkodliwe, są gorsze niż takie zwykłe, które są na powierzchni ucha?
Tu nie ma reguły, dlatego że generalnie jest tak, że tak naprawdę chodzi nam o głośność muzyki, czy głośność tego, co się dzieje w tych słuchawkach. I to tak naprawdę jest zależne oczywiście od tego, czy ta słuchawka jest bliżej błony bębenkowej, czy jest w pewnej odległości. Jeżeli ta słuchawka jest wewnątrz uszna i muzyka jest bardzo głośna, to ta muzyka jest oczywiście bardziej niebezpieczna dla samego ucha niż te słuchawki, które są słuchawkami nausznymi. Aczkolwiek jedno i drugi rodzaj słuchawek może być z jednej strony ochroną dla nas, ale z drugiej strony niestety, jeśli ta muzyka jest za głośna, to może prowadzić do tego, że pogarsza nam się słuch.
Czekamy na Państwa SMS-y pod numerem 600-306-0606. Można zadawać pytania panu docentowi. Postaramy się w miarę możliwości na większość odpowiedzieć. Panie doktorze, jak długo właściwie można maksymalnie słuchać muzyki przez takie słuchawki?
No tu też niestety nie ma reguły, dlatego że wszystko zależy przede wszystkim od głośności, która jest w słuchawkach, które my słuchamy. Uważamy, że bardziej niebezpieczny dźwięk to jest ten dźwięk, który jest dźwiękiem jakby poprzedzonym ciszą. To nie jest monotonny, głośny dźwięk, tylko dźwięk typu wybuch. My w zasadzie w naszej klinice od lat 70. obserwowaliśmy już, pierwsze prace naukowe w latach 70. powstawały na temat wpływu muzyki big-beatowej na słuch. I od tego czasu obserwujemy problem narastający. Mamy bardzo wielu pacjentów, którzy trafiają do nas z powodu nagłego niedosłuchu. Nagły niedosłuch, czyli nagłe pogorszenie słuchu, to jest taki stan, przy którym pacjent zgłasza zwykle raptowne pogorszenie słuchu, właściwie niesłyszenie czasem na jedno lub na dwoje uszu. My takiego pacjenta traktujemy ze szczególnym uwagą, dlatego że to w tej sytuacji podjęcie działań terapeutycznych, podjęcie działań diagnostycznych może doprowadzić do tego, że oczywiście możemy go wyleczyć. Natomiast długość słuchania głośnej muzyki w zasadzie jest tak osobniczo, możliwość długiejszego słuchania jest tak osobniczo zmienna, że bardziej zwracamy uwagę na to, żeby ten słuch jednak oszczędzać w tym sensie, żeby go nie słuchać tej głośnej muzyki.
I tu mamy już pierwsze pytanie od słuchacza. Czy słuchawki mogą powodować zaleganie w uszach woskowiny? Zamierzałam też o to pana zapytać, ale już są pytania tego typu.
Woskowina, proszę Państwa, nie jest brudem w uszach. To nie jest coś, co świadczy o tym, że nasza higiena ucha jest nieodpowiednia. To jest wydzielina, którą ucho sobie samo tworzy. To tworzenie jest w zasadzie po to, żeby woszczyna w pewnym sensie chroni ucho. Jeżeli używamy słuchawek wewnątrzusznych, to oczywiście istnieje taka możliwość, że my wtłaczamy woskowinę właściwie bliżej błony bębenkowej, czy w głąb przewodu słuchowego, czy w głąb samego ucha. I gromadzenie się tej woskowiny we wnętrzu przewodu słuchowego może w pewnym sensie doprowadzić do wytworzenia takiego czopa woskowinowego, który to oczywiście wymaga mechanicznego usuwania.
No właśnie, jak to usuwać? Czy to patyczki zakończone na końcu watą, to jest dobra rzecz? Bo to powszechnie się sprzedaje w sklepach właśnie jako coś do czyszczenia uszu.
Na każdym z tych opakowań ucho jest przekreślone. Tego nie wolno stosować do uszu.
Czyli jak czyścić w takim razie?
Najlepiej swoim palcem, na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe, żeby włożyć ten palec do przewodu słuchowego. Natomiast jeśli używamy patyczków, musimy się z tym liczyć, że ten czop woskowinowy jest przesuwany w głąb ucha.
My czyli popchniemy sobie jeszcze bardziej do środka.
Oczywiście troszeczkę możemy z niego usunąć, natomiast większość niestety nam zalega. W pewnych sytuacjach, szczególnie wtedy, kiedy się wykąpiemy, wymyjemy głowę, wymyjemy włosy, ten czop może zwiększyć swoją objętość i zwykle to prowadzi do takiej sytuacji, że ucho się nam blokuje. W tej sytuacji niestety poza mechanicznym usunięciem, wypłukaniem lub usunięciem w inny sposób za pomocą różnych narzędzi, w zasadzie nie ma innego sposobu postępowania.
No to do rozmowy wrócimy za kilka minut po przerwie reklamowej i wtedy powiemy, co to takiego świecowanie uszu i może to jest właśnie sposób na czyszczenie.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość doktor habilitowany Andrzej Skorek z Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy o chorobach nosa, uszu, gardła i szyi. Czekamy na Państwa pytania pod numerem SMS 600-306-0606. Panie docencie, skończyliśmy na czyszczeniu uszu. Chciałabym porozmawiać chwilę na temat świecowania, tak zwanego świecowania uszu. Nie wiem, czy wszyscy Państwo wiedzą, o co chodzi. No, wkłada się do ucha woskową świecę wysoką, która się na górze jest podpalana i pod ciśnienie wytwarzane ma wyciągnąć z ucha wszelkie rzeczy, które w nim zalegają. Czy to jest bezpieczne? Czy można sobie takim czymś zaszkodzić?
Proszę Państwa, wielu lekarzy uważa, że przede wszystkim jest to zabieg relaksacyjny. Natomiast jego wartość terapeutyczna, wartość lecznicza jest żadna. A nawet wręcz przeciwnie, jeżeli pacjent ma chore ucho, jeżeli to ucho jest z perforacją, jeżeli to ucho jest ze stanem zapalnym przewodu słuchowego zewnętrznego, to może doprowadzić do takiej sytuacji, w którym mamy do czynienia z zaostrzeniem dolegliwości. Jest to zabieg, który jest w moim przekonaniu niebezpieczny i to zabieg, który może prowadzić do tego, że może nam się słuch uszkodzić. Zabieg ten wykorzystuje podciśnienie. Podciśnienie, które ma wypchnąć korek woskowinowy na zewnątrz i w tej sytuacji stosowanie właściwie tego woskowania, wydaje mi się, że właściwie nie można mówić o tym, że ten korek woskowinowy jest usuwany na zewnątrz. My bardzo często, jeżeli płuczemy uszy, to wymaga wielokrotnego używania wody, czy płukania, czy
stosowania
wody.
No właśnie, bo jak sobie taki korek usunąć w takim razie? To powinno się robić w gabinecie u lekarza?
Powinno się stosować. My w gabinecie, jeżeli zaczynamy płukać ucho, zwykle pytamy pacjenta, czy on choruje na to ucho, dlatego że nie można płukać w ucha, jeżeli ono było wcześniej chore, jeżeli tam podejrzewamy perforację, czyli dziurę w błonie bębenkowej. W tej sytuacji oczywiście, jeżeli przepłuczemy to ucho, to ten korek woskowinowy może się przemieszczyć do ucha środkowego, to może doprowadzić do zaostrzenia dolegliwości.
A co to znaczy dziura w błonie bębenkowej? Jak pacjent to odczuwa? Jakie są objawy tego?
Jest to jeden z objawów, poza wyciekiem i pogorszeniem słuchu, przewlekłego stanu zapalnego. Pacjent odczuwa to, jeżeli ta perforacja, czyli ten otwór w błonie bębenkowej jest długotrwały, to pacjent odczuwa przede wszystkim pogorszenie słuchu. Natomiast ten otwór, ta perforacja zwykle powoduje komunikację ucha środkowego z uchem zewnętrznym i możliwość jakby przenoszenia stanu zapalnego z ucha zewnętrznego do ucha środkowego. Sposób terapii w tej sytuacji powinien przede wszystkim polegać na tym, żebyśmy pielęgnowali to ucho, nie doprowadzając do stanu zapalnego. I gdy takie ucho jest suche, wtedy możemy oczywiście zamknąć chirurgicznie tą perforację.
Skoro jesteśmy przy uszach, to mamy tutaj sporo pytań od słuchaczy o szumy w uszach i dzwonienie w uszach. O czym to może świadczyć? Czy może to być objaw choroby?
Oczywiście szumy uszne, choroba, którą my nazywamy szumami usznymi, wielu pacjentów mówi o dzwonieniu, o piszczeniu, o gwizdzie w uchu, o takich różnych zjawiskach akustycznych. Jest to odczuwanie, właściwie tego odczuwanie jakiegoś dźwięku w uchu, podczas gdy tego dźwięku tak naprawdę nie ma na zewnątrz. Chcę Państwu szczególnie zwrócić uwagę na jednostronność występowania, dlatego że to jest taki sygnał, który świadczy o tym, że taki pacjent powinien być konsultowany laryngologicznie.
Czyli jak
pacjent
dzwoni w jednym uchu, nie w dwóch.
To jest szalenie niebezpieczne. Mhm. Taki pacjent powinien być konsultowany laryngologicznie, powinien mieć diagnostykę obrazową, dlatego że może to świadczyć oczywiście o patologii, która rozwija się w uchu, w różnych jego częściach, ale może również świadczyć o tym, że mamy do czynienia z procesem rozrostowym, czyli z procesem nowotworowym w obrębie centralnego układu nerwowego, czyli w mózgu. Natomiast obustronne szumy uszne mają bardzo wiele przyczyn, począwszy od zmian naczyniowych, poprzez zmiany zwyrodnieniowe, poprzez zmiany w kręgosłupie, poprzez zmiany związane, może to być związane z pogorszeniem słuchu, z pracą w hałasie i oczywiście to też wymaga konsultacji, to też wymaga leczenia, natomiast te zmiany jednostronne, to jest szczególnie taki sygnał, który powinien właściwie skłaniać pacjenta do tego, żeby szukać jak najszybciej porady laryngologicznej.
Czyli jeszcze raz podkreślajmy, że to nie dotyczy szumów w obojgu uszu, a czasami mamy coś takie poczucie, że uszy nam się zatkały. Czy to jest coś takiego też, że tak jakby zmiana ciśnienia gdzieś nastąpiła i na chwilkę tracimy dobry słuch, tak? Musimy sobie te uszy odetkać, gdzieś tam pogmerać. O czym to może świadczyć?
Zwykle jest to związane z dysfunkcją trąbki słuchowej, czyli małego kanału, który łączy gardło z uchem, który służy przede wszystkim ku temu, żeby wyrównywać ciśnienia na zewnątrz i w środku, w uchu środkowym.
To nie jest niebezpieczne.
Nie jest to niebezpieczne, aczkolwiek jeśli ten problem się jakby często powtarza, to należy oczywiście takiego pacjenta dokładnie zbadać. Przede wszystkim zbadać mu gardło, zbadać mu właściwie część nosową gardła. Taki problem może również dotyczyć dzieci, dlatego że szumy uszne, czy pogorszenie słuchu, czy uczucie zatkania ucha, to również jest problem u małych dzieci i wtedy taki pacjent, mały pacjent wymaga oczywiście bardzo dokładnego zbadania, dlatego że może być to jeden z objawów przerostu migdałka gardłowego.
Mamy kolejny SMS z pytaniem. Pani Magda z Kręga pyta. 20 lat temu przeziębiłam sobie zatoki i od tego czasu cierpię na potworne bóle w okolicach oczu i nosa. Niestety nie leczyłam tych dolegliwości, a teraz zaczęłam regularnie odwiedzać laryngologa. Do bólu zatok dochodzi krzywa przegroda nosowa. Proszę o radę, co mogę robić, by wrócić do normalnego funkcjonowania.
Jeśli jest oczywiście pod opieką laryngologa, to namawiam do tego, żeby porozmawiać o tym z laryngologiem bezpośrednio. Natomiast bardzo często jest tak, że problemy nosowe, problemy zatokowe polegające na zatykaniu nosa, na wycieku z nosa, na bólach głowy czy na pogorszeniu węchu. To są takie sytuacje, które świadczą o tym, że możemy mieć do czynienia z przewlekłym stanem zapalnym zatok.
Właśnie, o kluczem tym będziemy rozmawiali jeszcze w dalszej części. Nie chciałabym, żebyśmy teraz zaczęli o zatokach, bo...
Natomiast w przypadku tego pytania wydaje mi się, że jako pierwszy sposób postępowania to powinno być wyprostowanie przegrody nosa, dlatego że to jest tak naprawdę kluczem do ustąpienia dolegliwości.
Dużo jest właśnie tych pytań o piski w uszach. Tutaj każdy z naszych słuchaczy inaczej to określa. Mam notoryczny
pisk. Dla nas to schorzenie nazywa się szumami usznymi.
Tak, tylko jeśli występują, jak często trzeba się zaniepokoić, bo o to też pytają tutaj nasi słuchacze. Czy co jakiś czas to nie jest to niebezpieczne?
Oczywiście, jeżeli to występuje od czasu do czasu, jest związane z jakimiś emocjami, z jakimiś przeżyciami nerwowymi, to niekoniecznie świadczy to o jakimś tam złym procesie, który może się toczyć w uchu, czy gdzieś w głębszych strukturach. Natomiast jeśli jest to utrwalone, a przede wszystkim jeśli jest to jednostronne i towarzyszy temu na przykład pogorszenie słuchu, to taka sytuacja wymaga bardzo dokładnej diagnostyki.
I kolejne pytanie od słuchacza. Mam 46 lat, od wielu lat mam stałe szumy w uszach, brzmią jak cykanie wielu zegarków. Czy można coś z tym zrobić? Od paru lat zauważyłam też, że nie słyszę niektórych dźwięków, na przykład kiedy termometr, który mierzy sobie albo dziecku temperaturę, daje sygnał, że dokonał pomiaru. Czy można temu zaradzić? Największy chyba mój problem jednak to uczucie spływającej gęstej wydzieliny po tylnej ścianie gardła. Okropne uczucie, pyta pani Jolanta.
problem z pogorszeniem słuchu i problem z szumami usznymi, to oczywiście są takie dwa objawy, które są integralnie ze sobą związane. Bardzo często obserwujemy taką sytuację, że jeśli pacjent zaczyna gorzej słyszeć, to w tej sytuacji te szumy uszne jakby się nasilają. Oczywiście taki pacjent, pani Jant, wymaga diagnostyki, jaka jest przyczyna, i my mamy bardzo dużo różnych metod leczenia akurat w tej sytuacji i możemy oczywiście pomóc. Natomiast spływanie wydzielin do gardła to rzeczywiście jest taki problem, który dotyczy bardzo wielu pacjentów i który jakby troszeczkę jest odległy od ucha, aczkolwiek może oczywiście wpływać na stan
naszego
słuchu.
Czyli to są dwie odrębne jakieś...
To są dwa różne objawy świadczące, mogące świadczyć o dwóch różnych chorobach.
Chciałabym, żebyśmy teraz chwilę porozmawiali o chrapaniu. Czy może ono być objawem poważnej choroby jakiejś?
Chrapanie, proszę państwa, jest to oczywiście pewien dźwięk, który się pojawia wtedy, kiedy śpimy. I ten dźwięk zwykle jest związany z tym, że w trakcie nocy śpiąc z otwartymi ustami, nasz język i nasze podniebienie uderzają w sposób rytmiczny o siebie. Stąd pojawia się pewne zjawisko słuchowe, które oczywiście przeszkadza przede wszystkim współdomownikom. Czasem sąsiadom oczywiście, jeżeli to chrapanie jest bardzo nasilone, ale chrapanie oczywiście wymaga dokładnej diagnostyki, natomiast właściwie największy problem to są ci pacjenci, którzy oprócz chrapania mają tak zwany zespół bezdechów sennych, który polega generalnie na tym, że pacjent w nocy przez pewien okres czasu, 10-15 sekund, praktycznie nie oddycha. To oczywiście doprowadza do tego, że prężność tlenu w jego krwi spada, że jego układ nerwowy właściwie zaczyna się aktywować. To może doprowadzić do zaburzeń rytmu serca, to może doprowadzać do zwolnienia akcji serca. To wreszcie może doprowadzić do takiej sytuacji, w którym w związku z spadkiem prężności tlenu my odczuwamy to jako duszność, jako brak powietrza.
Musimy przerwać na chwilę naszą rozmowę. Wrócimy oczywiście po reklamach i będziemy rozmawiali o tym między innymi, czy pomagają na chrapanie leki bez recepty tak szeroko reklamowane w mediach.
Radio Gdańsk. Odkryj na nowo.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Gościem Radia Gdańsk jest doktor habilitowany Andrzej Skorek z Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Rozmawiamy w tej chwili o chrapaniu. Panie doktorze, kto częściej chrapie, kobiety czy mężczyźni?
No niestety mężczyźni.
A dlaczego?
Niestety mężczyźni. Się trudno odpowiedzieć, ale chcę państwu powiedzieć, że chrapanie przede wszystkim jest... takim objawem, który, jeżeli mamy do czynienia z zespołem bezdechów sennych, który towarzyszy czasem temu chrapaniu, to wtedy właściwie taki pacjent wymaga intensywnego leczenia. Oczywiście to chrapanie, czy te bezdechy senne mogą mieć taką swoją przyczynę, nazwijmy to neurologiczną, wtedy oczywiście wymaga to konsultacji, ale może być też przyczyna laryngologiczna, związana przede wszystkim z obecnością w jamie ustnej, w gardle, w nosie, czy w różnych częściach gardła, jakiejś przeszkody, która w pewnym sensie uaktywnia się w trakcie nocy. Taką przeszkodą może być za duży języczek, czyli pewien fragment podniebienia miękkiego. Może być zbyt nisko ułożone samo podniebienie. Może być przerost migdałków podniebiennych. I wtedy leczenie chirurgiczne polegające na plastyce podniebienia lub usunięciu migdałków może prowadzić do wyleczenia pacjentów. Oczywiście taka sama sytuacja jest w nosie. Jeśli mamy do czynienia z polipami w nosie, jeżeli mamy do czynienia ze skrzywioną przegrodą, to wtedy leczenie chirurgiczne jest bardzo pomocne.
Dużo osób pyta też, czy trzeba nosić czapkę, czy noszenie czapki i ogrzewanie głowy pomaga w tym, żeby nie zachorować.
Oczywiście.
Czy to prawda?
Oczywiście.
To jest prawda, tak? Wracając do chrapania, chciałabym zapytać, czy da się to jakoś skutecznie leczyć, bo na rynku jest wiele takich preparatów bez recepty, które są reklamowane szeroko przez media. I czy te preparaty ogólnie pomagają rzeczywiście?
Znaczy ich wartość jest w moim przekonaniu niewielka. Natomiast chcę państwu powiedzieć, że jedna z pierwszych metod leczenia chrapania czy zespołu bezdechów stosowana już wiele, wiele lat temu polegała na wszywaniu do piżamy piłki najczęściej tenisowej w okolicy pleców, która to miała piłka prowadzić do tego, że pacjent, nie pacjent tylko, tylko
śpiący
zwykle nie układał się na plecach, tylko układał się na boku. Czyli w pewnym sensie wymuszanie pozycji na boku prowadzi do tego, że ta przestrzeń, którą my zaciągamy powietrze do płuc, jest szersza, jest większa.
Czyli piłka jest lepsza niż te wszystkie preparaty. Możemy tak poradzić państwu. Przejdźmy może w tej chwili do chorób zatok, które według statystyk dotyczą w sumie armii Polaków, bo mówi się o 15% naszych obywateli, czyli to tak 4 miliony gdzieś mniej więcej. Na Pomorzu mówił pan wcześniej, że cały Tczew tak jakby chorował, tak? Na zapalenia zatok. Skąd się biorą te choroby właściwie zatok? Co jest ich przyczyną?
Znaczy, mamy do czynienia przede wszystkim z procesem zapalnym, który dzieje się w nosie, w zatokach. Ten proces zapalny może mieć taki swój obraz ostrego stanu zapalnego, ostrego kataru, czyli stanu zapalnego błony śluzowej jamy nosa, błony śluzowej zatok. Ten proces zapalny w różnych okolicznościach może niestety przerodzić się w przewlekły proces zapalny. Zwykle, proszę państwa, w tej sytuacji mamy do czynienia z zablokowaniem nosa, z wydzieliną, która może spływać do przodu, do tyłu, czyli ku gardłu. Mamy do czynienia z blokadą nosa, z niemożliwością oddychania. Te dolegliwości mogą być jedno, obustronne lub naprzemienne. Mamy wreszcie do czynienia z dolegliwościami typu ból głowy, typu pogorszenie węchu, czyli takie dolegliwości, które świadczą o pewnym wyłączeniu czynności nosa.
Pytanie od słuchaczki Beaty. Czy zmiany w obrębie kręgosłupa szyjnego mogą dawać dolegliwości bólowe ucha i gardła?
Oczywiście mogą dawać dolegliwości bólowe ucha, mogą powodować czy wpływać na wystąpienie szumów usznych, mogą powodować to, że pacjent może gorzej słyszeć na ucho. Także kręgosłup jest integralnie związany z całym właściwie uchem środkowym. Uchem.
Napisał do nas też pan Robert, który pyta, gdzie w Gdańsku można kontynuować leczenie choroby Meniera zdiagnozowanej w Bydgoszczy? Czy można kontynuować? Co to jest za choroba?
Oczywiście można. Jest to choroba, która polega na tym, że zwykle mamy do czynienia z wystąpieniem trzech objawów. To jest szum uszny, pogorszenie słuchu oraz napadowe zawroty głowy. Oczywiście taka choroba jest u nas i diagnozowana, i leczona. Przy naszej klinice jest poradnia audiologiczna i to by było chyba najlepsze miejsce.
Jakie objawy, jeśli chodzi o zatoki, bo wracamy do rozmowy o zatokach, powinny właściwie zaniepokoić? Czy one są jakieś charakterystyczne, że możemy od razu stwierdzić, że to dotyczy na pewno zatok?
Oprócz tych czterech objawów, o których państwu mówiłem, czyli zablokowaniu nosa, wydzielinie spływającej do przodu, do tyłu, bólu w głowie i pogorszenie węchu, oczywiście zwracamy uwagę na długość trwania tych objawów. Poza tymi głównymi objawami mogą być też inne objawy, takie jak odczuwanie nieprzyjemnego zapachu, takie jak bóle głowy, takie jak obrzęki na twarzy, w okolicach oczu, czy w okolicy podoczodołowej, bóle zębów, czy drętwienie. Natomiast chcę państwu zwrócić uwagę, że wszystkie objawy, o których mówimy, jeśli one występują jednostronnie i tylko jednostronnie, wymaga to taki pacjent wymaga szczególnej troski, dlatego że to może świadczyć nie tylko i wyłącznie o przewlekłym stanie zapalnym, ale o obecności na przykład zmian polipowatych, czy też zmian nowotworowych w obrębie nosa i zatok przynosowych. Także każde jednostronne objawy są takimi objawami, które wymagają...
To jest istotna, myślę, informacja właśnie dla naszych słuchaczy.
Właściwie zajęcia się szczególnego.
Od kilku tygodni czuję zapach papierosów, choć nikt w pobliżu nie pali, pisze kolejny słuchacz. Nastąpiło to po infekcji górnych dróg oddechowych. O co chodzi?
Prawdopodobnie to może świadczyć o stanie zapalnym w komórkach sitowych, w zatokach sitowych. To są całe grupy zatok. Oprócz dużych zatok, takich jak zatoki czołowe czy szczękowe, mamy drobne zatoki, które są u nasady nosa, między oczami. Jakikolwiek proces zapalny tam może powodować właśnie ten objaw, czyli objaw odczuwania zapachu, podczas gdy tego zapachu tak naprawdę w naszym otoczeniu nie ma. Taki pacjent wymaga bezwzględnie wykonania diagnostyki obrazowej, to znaczy tomografii komputerowej zatok i oczywiście w zależności od tego, jakie będą tam zmiany, to dalszego leczenia.
Wiele osób pyta też, dlaczego zatoki, zapalenie zatok nawraca i tak trudno jest to wyleczyć?
Właściwie kluczem do odpowiedzi na to pytanie jest zrobienie bardzo dokładnej diagnostyki tego pacjenta, dlatego że bardzo często jest taka sytuacja, że przyczyną przewlekłego stanu zapalnego może być krzywa przegroda nosa, czy różne warianty budowy anatomicznej, które to mogą prowadzić do tego, że zatoki w sposób naturalny nie opróżniają się, nie oczuszczają się, ta wydzielina zalega w tych zatokach i to prowadzi do przewlekłego procesu zapalnego, który nierzadko ma również taki swój obraz jakby zmian zapalnych z polipami jamy nosa. Także właściwie podstawą diagnostyki przewlekłego stanu zapalnego zatok. Przewlekły to jest taki, w którym objawy trwają dłużej niż 12-15 tygodni. Podstawą takiej diagnostyki jest tomografia komputerowa zatok.
Panie doktorze, a jak leczyć? Czy konieczne jest zawsze udrażnianie zatok? Czy jak to w ogóle, jakimi metodami się to w tej chwili robi? Bo pacjenci też często się boją bólu spowodowanego, kiedyś robiło się punkcję, ta punkcja dalej prawdopodobnie funkcjonuje.
No, oczywiście w wybranych
przypadkach. Tak, ale czy można w jakiś sposób udrożnić zatoki mniej inwazyjnie, mniej boleśnie? W tej chwili, jakie są metody i możliwości?
Sposób terapii przewlekłego zapalenia zatok jest w zasadzie dwojaki. My czasem pacjenta kwalifikujemy do leczenia chirurgicznego. Zwykle w tych sytuacjach wykonujemy operację endoskopową, czyli taką operację, która nie wymaga żadnego cięcia skóry na twarzy czy w błonie śluzowej przedsionka jamy ustnej, tylko przez dziurkę od nosa operujemy zatoki, udrażniamy, oczyszczamy, łączymy szeroko z jamą nosa.
I to już jest skuteczne? Po takiej operacji już nigdy nic się nie będzie działo?
No, tu niestety nie ma, jakby ta operacja nie daje gwarancji całkowitego wyleczenia. Natomiast częstość nawrotów, szczególnie zmian polipowatych w nosie, jest dużo mniejsza po endoskopowej chirurgii. Natomiast oprócz tego możemy oczywiście takiego pacjenta leczyć chirurgicznie. Oprócz leczenia chirurgicznego możemy leczyć również zachowawczo. I tu przede wszystkim taki pacjent wymaga bardzo dokładnego płukania jamy nosa, zwykle roztworem wody soli fizjologicznej lub wody morskiej oraz stosowania sterydów do jamy nosa w postaci aerozoli.
Panie doktorze, mamy też pytanie o duszności krtaniowe. Laryngolog stwierdził, że mam mieć cały czas kogoś przy sobie, żeby mnie ratować jakby co. Czy jest możliwość rekonstrukcji krtani w Gdańsku?
Oczywiście jest możliwość rekonstrukcji krtani, tylko w zasadzie najważniejsze jest pytanie takie, jaka jest przyczyna tych duszności krtaniowych, bo jeśli jest to następstwo leczenia chirurgicznego, na przykład
operacja tarczycy.
Na przykład następstwem jest leczenia chirurgicznego tarczycy, podczas którego może dojść do porażenia fałdów głosowych, czyli takiego położenia fałdów głosowych, które uszkadzają, upośledzają, w jakichś ekstremalnych sytuacjach uniemożliwiają oddychanie, to z jednej strony taki pacjent wymaga jakby zabezpieczenia drożności dróg oddechowych za pomocą zabiegu, który nazywa się tracheotomią. Natomiast oczywiście możemy u takiego pacjenta pokusić się o różnego rodzaju zabiegi poszerzające szparę głośni, które to mogą doprowadzić do tego, że ten oddech swobodny wróci.
Chciałabym, żebyśmy teraz porozmawiali chwilę o innych częstych chorobach, które wymagają interwencji laryngologa. Od pewnego czasu wzrasta liczba pacjentów z nowotworami w obrębie jamy ustnej. Skąd się bierze ten wzrost zachorowań i jakie to są nowotwory?
Zwykle w jamie ustnej mamy do czynienia z nowotworami nabłonkowymi, z nowotworami złośliwymi pochodzenia nabłonkowego, czyli z rakami. Troszkę inna przyczyna jest w grupie osób starszych. Tu przede wszystkim palenie tytoniu oraz spożywanie w nadmiernych ilościach mocnego alkoholu. Natomiast dość duży problem to są pacjenci młodzi, pacjenci 30-40-letni, u których upatruje się przyczynę rozwoju procesu nowotworowego w infekcji wirusem brodawczaka ludzkiego. Taka infekcja może być związana albo ze wczesną inicjacją seksualną, albo z dużą ilością partnerów seksualnych.
No właśnie, bo ten wirus kojarzy się głównie z rakiem szyjki macicy u kobiet.
Ten wirus może również wnikać do błony śluzowej jamy ustnej i podczas tego wnikania, czy po tym wnikaniu, może to w jakimś tam przedziale czasowym prowadzić do rozwoju procesu nowotworowego. Ten proces nowotworowy może dotyczyć dziąseł, może dotyczyć dna jamy ustnej, może dotyczyć języka. W tych lokalizacjach, czyli w lokalizacjach nowotworów w obrębie jamy ustnej, najczęstszym nowotworem jest rak płaskonabłonkowy. Natomiast musimy się liczyć również w tej sytuacji z obecnością, możliwością wystąpienia przerzutów do węzłów chłonnych na szyi i wtedy ten nasz sposób terapii oczywiście musi uwzględnić to, że tam ten proces nowotworowy może również się toczyć w węzłach.
Panie doktorze, a w jakich stadiach trafiają do was pacjenci? Czy to są wczesne stadia, czy choroba jest zaawansowana najczęściej? Jakie są objawy w ogóle, powiedzmy też?
Jeżeli chodzi o jamy ustne, to przede wszystkim może to być uczucie brzydkiego zapachu, czy fetoru z jamy ustnej. To może być objaw owrzodzenia, który możemy obserwować, czy znaleźć podczas szczotkowania zębów. To może być uczucie wypadania, to może być objaw wypadania zębów, to może być objaw krwawienia z jamy ustnej, to może być objaw upośledzenia ruchomości języka, czy też bardzo częsty objaw, który polega na bólu ucha, podczas gdy to ucho jest zupełnie niezmienione. Taki objaw otalgia może świadczyć o naciekaniu struktur nerwowych i o jakby szerzeniu się w tym kierunku procesu nowotworowego.
Czy można powiedzieć, że pacjenci w jakiś sposób lekceważą te objawy, czy przychodzą po prostu w odpowiednim czasie do państwa, że da się coś z tym jeszcze zrobić?
Niestety jest bardzo duża grupa pacjentów, którzy trafia do nas już w bardzo zaawansowanym procesie nowotworowym. I wtedy nasz sposób terapii resekcyjny, który polega na usunięciu dużego fragmentu dna jamy ustnej, zwykle jest jakby połączony z rekonstrukcją tej struktury. Oczywiście taki pacjent wymaga również uzupełniającej radioterapii.
Mamy też pytanie o krwawienia z nosa. Czy to coś złego? Czy trzeba się niepokoić?
No, oczywiście krwawienia z nosa mogą być w cudzysłowie błahe, ale mogą również świadczyć o jakimś tam procesie niedobrym, który może się rozwijać w jamie nosa. Troszkę inna przyczyna jest wśród młodych ludzi. Najczęściej, jeżeli mamy do czynienia z dziećmi, to musimy myśleć o ciele obcym. Jeżeli chodzi o osoby młode, najczęstszą przyczyną jest mimo wszystko uraz. Natomiast u osób dorosłych, u osób starszych, ta przyczyna to może być zarówno nadciśnienie tętnicze, jak i zbyt duża liczba leków wpływających na układ krzepnięcia, które te pacjenci przyjmują. Natomiast każde krwawienie z nosa, oczywiście nawracające, powtarzające się lub bardzo nasilone, musi być skonsultowane laryngologicznie.
Wróćmy do nowotworów. Które z tych nowotworów w obrębie głowy występują najczęściej?
Najczęstszym nowotworem w naszej specjalizacji jest zdecydowanie rak krtani, rak gardła dolnego. To są takie procesy nowotworowe, które związane są, które najczęściej wywodzą się z nabłonka, czyli mamy do czynienia z rakiem płaskonabłonkowym. Natomiast ten proces nowotworowy zwykle związany jest z pewną grupą objawów, które występują u pacjentów. Tym objawem jest przede wszystkim chrypka, a poza tym trudności w przełykaniu czy zawadzanie podczas przełykania oraz duszność. Te trzy objawy zarówno mogą świadczyć o tym, że coś niedobrego dzieje się w krtani, a dla nas kolejność wystąpienia tych objawów ma o tyle duże znaczenie, że może to świadczyć o kierunku szerzenia się procesu nowotworowego.
Jakie są dzisiaj właściwie możliwości medycyny, jeśli pacjent na przykład musi mieć usuniętą krtań? Czy on jest skazany już na problemy z porozumiewaniem się do końca życia?
Niekoniecznie. Oczywiście usunięcie krtani jest zabiegiem okaleczającym, choć oczywiście w niektórych sytuacjach koniecznym. Następstwem tego zabiegu jest trwałe rozdzielenie drogi oddechowej i pokarmowej. My inaczej przełykamy i nie możemy w taki sposób jak przed operacją porozumiewać się. Aczkolwiek w tej chwili u pacjentów po laryngektomii, czyli po usunięciu całej krtani z wytworzeniem tracheostomy, czyli z wszyciem tchawicy w zasadzie w skórę u podstawy szyi, u takiego pacjenta mamy również możliwość nauczenia go mówienia. Tym u nas zajmują się foniatrzy, czyli specjaliści od emisji głosu, które mogą, i to jest najlepsze rozwiązanie, jeżeli ci pacjenci nauczą się mówić taką troszeczkę inną mową, ale tą mową, która jest mową dźwięczną, jest mową zrozumiałą. Oczywiście, jeżeli skuteczność tego leczenia jest niektórych pacjentów nie jest aż tak duża, u tego pacjenta możemy stosować albo procesory mowy, ewentualnie możemy zakładać pacjentom proteski głosowe, proteski, które powodują to, że powietrze z tchawicy przez tą proteskę wydobywa się do gardła i pacjent po nabraniu powietrza i zatkaniu otworu tracheostomijnego, to powietrze wychodząc przez jamę ustną może oczywiście prowadzić do tego, że pacjent mówi mową dźwięczną, zrozumiałą, głośną.
To chyba dobra informacja właśnie dla tych pacjentów, że da się coś z tym zrobić. Mamy też sporo pytań, panie doktorze, na temat badań diagnostycznych. Słuchacze pytają, czy w przypadku właśnie tego dzwonienia w uszach, o którym wcześniej rozmawialiśmy, lepsze będzie badanie tomokomputerowe czy rezonans? I jakie dokładnie to ma być badanie? Z kontrastem, czy głowy, czy robi się, nie wiem, ucha badanie? Co mają zrobić? Co pan by
polecił? Namawiam państwa do tego, żeby mimo wszystko poszukać porady u laryngologa, dlatego że wiele zależy przede wszystkim od tego, co laryngolog stwierdzi w badaniu. Dlatego, że bardzo często przyczyną jednostronnych szumów usznych może być zwykły korek woszczynowy i usunięcie tego korka ustrzeże państwa od konieczności wykonania różnych badań diagnostycznych. Jeżeli mamy do czynienia z patologią w obrębie ucha środkowego, to oczywiście lepszym badaniem, wydaje mi się, jest tomografia komputerowa. Jeżeli chcemy zdiagnozować głębsze struktury w centralnym układzie nerwowym, takie jak nerw słuchowy, to oczywiście lepszym badaniem będzie rezonans. Także o badaniu
Musi zdecydować lekarz
i oczywiście o tym, czy to badanie powinno być wykonane jak najszybciej, to też możemy sobie pozwolić na pewien komfort poczekania.
I jeszcze mamy kolejne pytanie dotyczące stosowania sterydów do nosa. Jak długo jest to bezpieczne przy zatkanym nosie i spływającej wydzielinie?
Oczywiście to też zależy od tego, jaką mamy przyczynę. Jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z drożnym nosem, to znaczy bez cech skrzywienia, bez cech jakichś tam zaburzeń anatomicznych, czyli bez cech takiej przeszkody generalnie w jamie nosa, to możemy stosować przez wiele miesięcy. Jest to lekarstwo generalnie bezpieczne. Oczywiście taki pacjent wymaga zawsze stałej opieki laryngologicznej, dlatego że długotrwałe stosowanie sterydów może doprowadzić wtórnie do krwawienia z nosa, do zaniku błony śluzowej, czy też do rozwoju procesów zapalnych o podłożu grzybiczym.
Mamy też pytanie od pana Maćka, który pisze, że od 2-3 tygodni odczuwa coś w rodzaju przelewania się lub łaskotania jednego ucha. Czy można sobie na przykład zrobić krzywdę na basenie, gdzie się nam do ucha woda wleje i wtedy właśnie coś takiego będziemy odczuwali?
Nie, jeśli to ucho jest zdrowe, jeśli nie ma o tym, o czym wspominali na początku naszej rozmowy, czyli perforacji, czyli dziury w błonie bębenkowej, to basen jest jak najbardziej bezpieczną.
Czyli co może się temu słuchaczowi w uchu przelewać?
Tak jak on Możemy mieć do czynienia z takim procesem, który się nazywa wysiękowe zapalenie ucha, który polega na tym, że w uchu środkowym, czyli w przestrzeni zamkniętej w strukturach kostnych, może dojść do tworzenia się śluzowej wydzieliny, która to może przy różnych ruchach głowy przemieszczać się do różnych struktur ucha, która to może prowadzić do oczywiście wystąpienia niedosłuchu. W takiej sytuacji badanie laryngologiczne, czyli badanie polegające na oglądaniu tego ucha, powinno być uzupełnione badanie audiologiczne, czyli ocenę samego słuchu, czy też ocenę ruchomości błony bębenkowej.
Mamy też sporo pytań od słuchaczy, którzy opisują swoje problemy właśnie z zatokami i oni pytają, czy w ogóle zatoki da się wyleczyć. To jest częste pytanie. Czy ten stan zapalny, zatok, który nawraca, można skutecznie wyleczyć? Czy się po prostu trzeba pogodzić z tym, że on się będzie pojawiał?
Stan zapalny zatok wymaga leczenia i dzięki właściwie rozwojowi technik chirurgicznych, technik diagnostycznych, coraz większa rzesza pacjentów, którym potrafimy pomóc. Niestety są tacy pacjenci i tutaj przede wszystkim myślę o pacjentach, którzy mają alergiczny nieżyt nosa, którym nierzadko towarzyszą zmiany polipowate w nosie i w tej sytuacji bardzo trudno tego pacjenta wyleczyć. Bardzo trudno zastosować u niego taki sposób leczenia chirurgicznego, czy taki sposób leczenia zachowawczego, który spowoduje ustąpienie dolegliwości. Zwykle jest tak, że ten pacjent wymaga stałej naszej opieki, wymaga stałej naszej kontroli i wymaga przede wszystkim stosowania na różnym etapie różnego rodzaju leków. Czasem te sterydy są zastępowane sterydami doustnymi. Taki pacjent wymaga oczywiście oceny takiego całościowego spojrzenia, czyli oceny, czy nie ma innych współistniejących chorób, które mogą prowadzić do wystąpienia przewlekłego stanu zapalnego. Przede wszystkim refluksu żołądkowo-przełykowego, czy też niedoczynności tarczycy, czy też jakichś innych schorzeń.
I mamy jeszcze pytania dotyczące tworzenia się czopów w gardle. Czy można im jakoś w jakiś sposób zapobiegać? Pyta pani Ania z Gdyni.
Czopy w gardle tak naprawdę to nie jest angina i to jest właściwie podstawowa informacja, że nie każdy czop w migdałku podniemiennym wymaga natychmiast stosowania antybiotyków, czy też wymaga natychmiast stosowania takich leków, które prowadzą do tego, żeby się tego wszystkiego pozbyć. Natomiast Sam czop w gardle tak naprawdę wynika z pewnej budowy anatomicznej migdałka. Ten migdałek nie jest gładki, tylko ma swoje krypty, jak my to mówimy, czyli takie jakby otwory, w które to najczęściej dostaje się fragmenty pokarmu. Oczywiście płukanie gardła w takiej sytuacji,
czyli po jedzeniu,
zwykle jest wystarczające. Mhm. Oczywiście jeśli tych czopów jest bardzo dużo, jeśli one prowadzą wtórnie do wytworzenia przewlekłego procesu zapalnego, taki migdałek należy usunąć.
Jakie objawy mogą być niepokojące w przypadku podejrzenia nowotworu ślinianek, pyta nasz słuchacz.
Przede wszystkim guz tej ślinianki. Ślinianka to jest taki nieduży narząd, który znajduje się pod uchem, w zasadzie na granicy kąta żuchwy, okolicy czy też szyi. Ślinianka przyuszna lub w okolicy podżuchwowej. Ślinianka podżuchwowa to są nasze dwa największe gruczoły. Każde wyczuwalne zgrubienie w okolicy przedusznej, w okolicy podusznej wymaga intensywnego zajęcia się tym pacjentem, zrobienia diagnostyki radiologicznej, nierzadko z diagnostyką polegającą na wykonaniu biopsji. Ilość nowotworów ślinianki niestety rośnie.
A co powoduje ten nowotwór? Czy wiadomo?
No, niestety nie. To jest najczęściej jednak to, jak czynniki środowiskowe wpływają na to, że ten proces nowotworowy może się toczyć. Natomiast ilość nowotworów, zarówno łagodnych, jak i nowotworów złośliwych, ślinianek, niestety rośnie.
Panie doktorze, tak już podsumowując, w jakich sytuacjach trzeba się udać do laryngologa, na przykład z chorobami gardła, bo wizyta u lekarza rodzinnego jest niewystarczająca? Jakie objawy, możemy tak ogólnie powiedzieć, powinny nas...
Przede wszystkim te objawy, które występują jednostronnie. Jednostronne pogorszenie słuchu, jednostronne szumy uszne, jednostronne zatkanie nosa, bóle gardła tylko po jednej stronie, które nie ustępują po klasycznym leczeniu, to jest taki objaw, który powinien świadczyć o tym, że ten pacjent powinien trafić przynajmniej na konsultację laryngologiczną. Z drugiej strony chrypka. Oczywiście, jeśli ta chrypka trwa dłużej niż 2-3 tygodnie, szczególnie u mężczyzny, który pali, to taki pacjent powinien trafić do laryngologa, dlatego że może być to jednym ze wczesnych objawów nowotworu rozwijającego się w krtani.
Rozumiem, że w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku jest poradnia laryngologiczna, do której pacjenci mogą się zapisać. Potrzebne jest skierowanie do laryngologa,
Jest skierowanie.
Dziękuję Państwu za SMS-y do pana doktora habilitowanego Andrzeja Skorka z Kliniki Otolaryngologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Panu doktorowi za cierpliwe odpowiadanie na wszystkie pytania. Na dziś to już wszystko. Zapraszam Państwa za tydzień. Bądźcie Państwo zdrowi. Joanna Matuszewska.